A ja witam ponownie w audycji Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, naszymi gośćmi są Wioletta Kakowska-Mering z portalu Trójmiasto.pl i profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Patrzymy na doniesienia medialne, najnowsze doniesienia spod Gniewa. Koncern energetyczny Akuo Energy, to jest gracz branżowy z energetyki wiatrowej, ale globalny. Do tej pory najwięcej inwestycji w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, we Francji, na Karaibach. Zaczyna budować tam wiatraki i to jest pewien fakt, który dzieje się tu i teraz. Kilka miesięcy temu w Przykonie, to jest na terenie Wielkopolski, ale nasza Energa, nasz pomorski operator tam wszedł ze swoimi inwestycjami właśnie w energetykę wiatrową. Ale jak popatrzymy na morze, jest jeszcze ciekawiej, co przedsięwzięcie to duży, ważny operator. Przypomnijmy, Pol Energia będzie współpracować z Equinorem, to jest bardzo poważny norweski operator energetyki wiatrowej. Enea, która ma mniej sprecyzowane plany, będzie rozmawiać z hiszpańską Iberdrolą, także poważny gracz. Proszę Państwa, czy to wszystko pokazuje, że ta energetyka wiatrowa, przede wszystkim oczywiście będziemy rozmawiali o morskiej, jest rzeczywiście tak kuszącym kąskiem, że inwestorzy z całej Europy są gotowi u nas inwestować? Wioletta Kakowska-Mering.
Jak najbardziej tak. Bo tak jak pan redaktor zauważył, pojawiają się przy tych projektach bardzo poważne, duże koncerny, które oczywiście pojawiają się zwykle tam, gdzie coś jest przyszłościowe i rentowne oczywiście. Tutaj bym zwróciła uwagę, że ta energetyka wiatrowa, jakby ona oczywiście no jest atrakcyjna, jest to nasza przyszłość, przepraszam, ale nas przede wszystkim na Pomorzu powinna interesować i powinien interesować rozwój morskiej energetyki wiatrowej.
Oczywiście to jest zupełnie inna skala w porównaniu do tych siłowni na lądzie, tak? To w ogóle jest nieporównywalnie większe.
Ale w pewnym sensie jest to dużo mniej problematyczne rozwiązanie, bo ono generuje dużo mniej konfliktów społecznych i protestów. Bo pamiętajmy, że te na lądzie zwykle budzą dużo emocji, bo zawsze trzeba gdzieś posadzić te farmy. One zawsze są w czymś tam sąsiedztwie. Morskie farmy wiatrowe no, są posadowione na wodzie.
Oczywiście bez sąsiedztwa, żartując trochę, tak?
Tak, ale bez sąsiedztwa takiego no, skupisk ludzkich, krótko mówiąc. No, oczywiście są tam problemy, ekolodzy zgłaszają, że fauna, flora wodna, tak,
albo
że,
ptaki,
ruch ptaków,
tak,
ale
tak,
to nie
to
są
prawda.
Albo ptaki, ale to nie są takie sprawy, których nie da się rozwiązać. Pamiętajmy też o tym, że morskie farmy wiatrowe są może droższe, ale bo trudniej się je stawia, ale są też bardziej wydajne. Przelicza się, że taka wydajność wiatraków morskich to jest powiedzmy w ciągu roku te 30-50% tych możliwości czasu do wykorzystania. Na lądzie to już jest 23-40%, więc takie morskie są po prostu wydajne. No, jest to też dużą szansą i tak należy to rozpatrywać po prostu dla Pomorza, bo to są ogromne pieniądze. Przelicza się, że tylko sam początek tych budów to jest gdzieś z 15 miliardów euro. To są ogromne pieniądze. Trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej tych pieniędzy.
I przepraszam, to co pani redaktor powiedziała, dokładnie to jest pierwszy etap, bo się zakłada, że do 2040 wydamy co najmniej 25 miliardów euro, co najmniej, więc te 15 to jest na dobry początek. Panie profesorze, czy ta obecność, też profesor Grzybowski, czy ta obecność zagranicznych graczy, bardzo poważnych, w tym na przykład Equinora, który z Pol Energią współpracuje, to jest jakiś sygnał, że rzeczywiście ten biznes trzeba traktować bardzo, bardzo poważnie?
Tak. Chciałbym tu zwrócić na kilka aspektów, jeśli chodzi o farmy wiatrowe, o których pani redaktor przed chwilą wspomniała, ale nie wprost. Po pierwsze, duże firmy, które weszły, widzą ten rynek. Zresztą jak 20 lat temu w Instytucie Morskim pracowałem przy projektach międzynarodowych, to i te farmy wyznaczano, bo nasz statek pływał i wyznaczał te tereny, to już zakładaliśmy, że operatorzy zagraniczni wesprą nasze firmy energetyczne w tym, żeby posadowić te farmy wiatrowe.
A panie profesorze, jeszcze... przepraszam, czy to jest konieczność, czy to jest po prostu wygoda? Bo wiadomo, że taki Equinor ma gigantyczne doświadczenie na światowych rynkach i rozumiem, że on tu przychodzi z know-how, jak to zrobić. To jest opłacalne wpuszczanie tych partnerów takich globalnych czy europejsko-globalnych?
Powiem tak. Moje zdanie jest takie, powinniśmy robić na tyle, na ile możliwe jest naszymi siłami. Ale tutaj bez doświadczenia, bez wiedzy nie przeskoczymy tego. Potrzebni nam są tacy partnerzy z dobrą wiedzą i z doświadczeniem, żeby pomogli nam wejść na rynek. Natomiast moim zdaniem mamy cały czas, i to powtarzam, bo strefy portów to są też strefy gospodarcze i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i nasze dwa porty z Trójmiasta, tudzież potencjał produkcyjny Szczecina może spokojnie zaspokoić potrzeby regionu bałtyckiego na farmy wiatrowe. A te farmy będą powstawały nie tylko na obszarach polskich, ale na pewno będą powstawały na innych obszarach, ponieważ...
Na całym Bałtyku, tak. Bałtyku,
tak, zalodzenie się zmniejsza i farmy wiatrowe będą mogły stać w każdym dostępnym obszarze Bałtyku i będą stały, ponieważ to, o czym mówiła pani redaktor, na lądzie będą protesty. Oczywiście w wielu miejscach przy ośrodkach przemysłowych będzie można stawiać lądowe farmy wiatrowe.
Ale są liczne ograniczenia, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. I przeskakując, pani redaktor Wioleta Kakowska, bo tutaj Marek Grzybowski powiedział bardzo ważną rzecz, że potencjał stoczniowy Szczecina, potencjał tutaj też produkcyjny Trójmiasta. Czy rzeczywiście dla branży stoczniowej to jest to, na co ta branża w dużej mierze czeka? Bo przypomnijmy, to nie jest tylko kwestia wież i ich obsługi, ale też statków, jednostek, które będą ten przemysł wspierać przez cały czas.
Oczywiście, że jest to ogromna szansa i dobrze, gdyby te firmy, te koncerny, które są zaangażowane w te projekty, to zauważyły. Ja tutaj nie liczę aż tak mocno, chociaż być może się okaże, że one są bardziej spostrzegawcze i dostrzegą ten potencjał. Mówię o koncernach dużych, zagranicznych, no ale mamy też, przepraszam, no polskie koncerny zaangażowane w projekty, bo i PKN Orlen w postaci spółki
PGE,
PGNiG,
praktycznie każdy duży, tak.
Tak. A tutaj mamy firmy, które są w stanie i budować wieże wiatrowe. Oczywiście o technologii to jest to, co tutaj pan redaktor wspomniał. Musimy to robić i pan profesor, musimy to robić we współpracy, ale jakby samo wykonawstwo pewnych elementów możemy robić tutaj. Przede wszystkim możemy budować jednostki do obsługi, tak? Mamy firmę Chris, która buduje jack-upy do stawiania tychże farm wiatrowych. Mamy firmy lokalne, które tutaj już wychodzą z projektami. Taka firma Nava, która projektuje jednostki, już zaproponowała lekką konstrukcję katamaranu, który by był do później używany do obsługi tychże farm wiatrowych. Jest potencjał. Są firmy należące do Agencji Rozwoju Przemysłu, które jakby jednoczą tam siły i te wszystkie firmy, to ma być postać Grupa Przemysłowa Baltic, tak, która by łączyła ten potencjał Stoczni Gdańskiej, GSG Towers.
Ale też tych mniejszych firm, które są tak.
Tak, tych mniejszych, które też jakby no mają już jakieś doświadczenia w budowie tych samych wież wiatrowych, oczywiście bardziej tych na lądzie niż na morzu, ale już jednak zawsze jakieś doświadczenie jest. Mamy park maszynowy, mamy porty. Tutaj port Gdynia bardzo chce mocno zaistnieć i słusznie, bo chce zostać portem instalacyjnym. Bo oczywiście zanim te wszystkie farmy wiatrowe powstaną, gdzieś trzeba to wszystko montować, przeładowywać. To są ogromne możliwości, które całe szczęście widzę, że jakby te firmy lokalne chcą wykorzystać. Pytanie, czy to zauważą firmy globalne, czy to zauważą polskie koncerny, czy to zostanie zauważone na poziomie warszawskim, czy rządowym, krótko mówiąc.
I tutaj, firmy skoro o tym mówimy, przepraszam.
Bardzo mocno się angażują i pokazują swoje możliwości.
A teraz, panie profesorze, jest zapowiedź Ministerstwa Klimatu dosłownie sprzed 2 dni, że do końca roku powinna zostać przeprocedowana ustawa, która wprowadzi odrębny system wsparcia przeznaczony wyłącznie dla tej technologii, dla farm wiatrowych, dopasowany to wsparcie będzie do tych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, które tutaj są. Będą też uproszczenia związane z procedurami budowlanymi, bo to przypomnijmy na morzu, ale te procedury związane z zezwoleniami może się załatwia inaczej, ale one także są do przeprowadzenia. Czy jeżeli wejdą rzeczywiście te rozwiązania, o których pisze Ministerstwo Klimatu, czy pan widzi jakieś inne zagrożenia biurokratyczne, organizacyjne przed tym projektem? Ja przypomnę, Zbigniew Gryglas, pełnomocnik rządu do energetyki wiatrowej, zapowiedział w Radiu Gdańsk, 2024 popłynie pierwszy prąd. To się wydaje 4 lata, ale to jest mało czasu jak na taką inwestycję. Panie profesorze, co zrobić, żeby rzeczywiście to 2024 się zrealizowało?
To jest wszystko możliwe, jeśli faktycznie jest tak, jak mówią przedstawiciele rządu, bo na pewno będziemy mieli mnóstwo problemów, bo to jest dla nas inwestycja praktycznie nowatorska, innowacyjna i nie mamy w tym doświadczenia.
Dobrze, w tej skali absolutna innowacja, tak, w tej skali, tak. Prawda?
Ale chciałem powiedzieć istotną rzecz. Dobrze, że się w to rząd włączył, wykazuje deklarację i że będzie zajmował się to zasadniczo jeden resort, który powinien mieć pełne pełnomocnictwa. Dlaczego? Dlaczego jest szansa, jeśli chodzi o energetykę wiatrową i energetykę wiatrową na morzu? Proszę Państwa, mamy już doświadczenia z okresu pandemii i problemy z pracownikami. Normalna elektrownia czy elektrociepłownia, która nawet tutaj, elektrociepłownie, które działają na wybrzeżu, opierają się na ludziach. W energetyce wiatrowej na zewnątrz tych ludzi tam nie będzie potrzeba, ponieważ technologie teraz pozwalają na sterowanie wszystkim w sposób zautomatyzowany, przy pomocy nawet sztucznej inteligencji. I jeszcze jedną szansę, jaką widzę, chciałbym powiedzieć i przypomnieć o tym. Proszę Państwa, ponieważ poważnie siadł przemysł, powiedzmy ogólnie turystyczny, także spada zapotrzebowanie na łodzie i jachty turystyczne. I tu jest szansa, żebyśmy zaczęli produkować, żeby przekształcili te fabryki, albo one miały szansę na przekształcenie się w firmy, które będą na przykład produkowały łopaty, bo to też jest tworzywo sztuczne, tylko
Znaczy łopaty do produkcji energii, panie profesorze, od razu uściślimy, tak?
Tak. I poza tym mamy KGHM, która sprzedaje surową miedź. Możemy produkować generatory prądotwórcze. Oczywiście w kooperacji, żeby to wszystko było jasne. Głowice i wszystko to, co przypływa do nas do portu i się chwalimy na przykład, że terminal przeładował, dużo łopat, jakieś rury przeładował, postumenty. Chodzi o to, żeby teraz to szło na eksport. Dlaczego? Dlatego, że jak zobaczą inni kontrahenci, że my możemy w Polsce to produkować, to będziemy mogli to eksportować, a nie importować z Chin. I to jest duża szansa. I jeszcze jedna rzecz, sprawy ludzkie. Będzie dzięki przemysłom związanym z energetyką wiatrową. Będziemy mogli zatrudnić ludzi na lądzie, ale co najważniejsze, nie będziemy mieli problemu z wymianą załóg, bo nasi pracownicy, jak pracują na platformach wiertniczych i przy obsłudze wież wiatrowych za granicą, no to mamy problem z wymianą załóg. Musimy się przygotować do tego, że będziemy działali w czasach pandemii. Może dobrze, że to się dzieje, że te elektrownie wiatrowe będą powstawały z pewnym opóźnieniem, ponieważ będziemy mogli tu wprowadzić najnowsze technologie związane z zarządzaniem takimi instalacjami.
I przepraszam, ja tu wpadnę w słowo, tu jest pewna ciekawostka. My rzeczywiście jesteśmy 5-6 lat opóźnieni w stosunku do pierwotnych planów, ale osoby patrzące na aspekt ekonomiczny mówią, że te technologie staniały o 40%, czyli jest większa wydajność za mniejsze pieniądze. Ja przepraszam, pani redaktor Wioleta Kakowska-Mering, ten rok 2024 pani uważa, że to jest rzeczywiście realna zapowiedź? To jest rozłożone na lata. Te największe farmy, które dzisiaj są zaplanowane, one będą do 2028 roku powstawać. Mówimy o pierwszym prądzie, który realnie zasili gospodarkę, realne te 4 lata?
Znaczy, trochę się obawiam, że może być problem, bo my mamy problem niestety z dużymi projektami i oczywiście bardzo bym chciała, żeby się tak stało, ale obawiam się, żeby się nie stało tak jak z projektem elektrowni jądrowej, czyli że skończyło się na fazie projektowej, która też oczywiście kosztowała niemałe pieniądze i na takiej mowie trawie, czyli takim. No
chociaż teraz coś
tematu,
zaczyna dziać się z powrotem, ale rzeczywiście są całe lata, to jest dekada
ale
za późno może nawet.
Tutaj w ten projekt i tym projektem, czyli tym projektami, bo tych farm tam ma być sporo w tej polskiej strefie, zainteresowane są firmy z kapitałem prywatnym, nie tylko państwowe koncerny, zainteresowane są też firmy z kapitałem obcym, czyli taki poważny, twardy biznes, który ma polski proces decyzyjny, rządowy mniej interesuje jakieś nasze podziały i konflikty, bardziej ich interesuje po prostu interes biznesu.
Efektywność biznesu,
więc
tak?
Ja mam nadzieję, że ta efektywność biznesu, która jest zainteresowana tym robieniem biznesu u nas, spowoduje to, że ten projekt naprawdę uda się w czasie rzeczywistym zrealizować i takim korzystnym dla wszystkich. Chciałabym, żeby wszystkie strony widziały w tym naprawdę dobry biznes i żeby na tym skorzystało Pomorze, lokalne firmy.
My tu mówimy o lokalnych firmach, lokalnych biznesach, które mogą skorzystać, natomiast są poważne opracowania ekonomiczne. Wynika z nich, że około 2030 roku co najmniej 1,3 mld złotych rocznie będzie pochodziło z podatków płaconych od energii produkowanych na tych farmach wiatrowych, czyli grubo ponad 1 mld złotych będzie wpływać do budżetu, a jednocześnie jeżeli w tym zakresie, który dzisiaj znamy, te farmy ruszą, to hurtowa cena energii elektrycznej powinna spaść o 20 zł za megawatt, więc to jest rzeczywiście...
Wszystkim się opłaca.
Wszystkim się opłaca, no i czekamy na to. Ale proszę Państwa, bo tutaj już ten wątek lekko wybrzmiał, a mianowicie uciążliwość tych siłowni wiatrowych na lądzie. Teraz jest taka zasada 10H, o której wspominaliśmy, że to jest odległość od wieży musi być, do najbliższych zabudowań musi być 10-krotnością wysokości wieży. To powoduje, że około 1500 metrów. No i okazuje się, że mało jest w Polsce takich miejsc, gdzie to można zrealizować. To są pojedyncze miejsca w kraju. No i resort rozwoju przygotował taką nowelizację przepisów, która sprawia, że wprawdzie ta zasada 10H będzie nadal obowiązywała, ale będą od niej liczne wyjątki, a tu większa moc decyzyjna będzie zależała od gmin, od tego, jakie są plany zagospodarowania gminy. I proszę Państwa, to nie kwestia morska, ale kwestia bardzo bliska tego, o czym rozmawiamy. Czy taka liberalizacja, poluźnienie tych przepisów dotyczących energetyki wiatrowej na lądzie, czy Państwa zdaniem to ma sens?
Znaczy ja uważam, poluźnienie tak, ale pamiętajmy, że technologie idą w dużym tempie i postęp jest bardzo duży. Dzisiaj my mówimy, jak pan redaktor wspomniał, że musi być 10H, jakaś odległość od domu i tak dalej, bo czy są za głośne te wieże wiatrowe, czy może śmigło odpaść, czy się zapalić, ale proszę państwa, już są przecież też rotory. Rotory pracują na statkach, więc skoro rotor pracuje na statku, to będzie mógł niedługo pracować na lądzie. To jest tempo zmian jest tak duże, że nie możemy się patrzeć na energetykę wiatrową z punktu widzenia
15 tego, lat wstecz, tak?
Tak, co się dzieje. Przecież mamy też możliwości generowania prądu z pływów morza. Dotychczas na Bałtyku to w ogóle była abstrakcja. Takie rzeczy już są rozwiązania i funkcjonują w formie eksperymentalnej na oceanach, ale jak będziemy przy wieżach budowali jeszcze dodatkowe generatory, które produkują prąd z falowania morza, jeśli to będą rotory na przykład i różne inne rodzaje technologii, tudzież gromadzenie energii, oszczędzanie energii, paliwa wodorowe, to nagle się wszystko zepnie w jedną ciekawą sieć dostarczającą nam energię.
No i czekamy między innymi na to, bo rzeczywiście niezależnie od tego, że szanujemy pracę górników, to ten postęp proekologiczny jest absolutną koniecznością. Redaktor Wioletta Kakowska-Mering, uelastycznić te przepisy dotyczące budowy farm wiatrowych na lądzie w tym duchu, o którym mówi minister Jadwiga Emilewicz?
Ja jestem generalnie za tym, żeby wszystko uelastyczniać, bo być może takie przepisy trudne do wdrożenia i może czasem dość trudne gdzieś do zrealizowania są trudne, ale ja jednak mam takie obawy, że w świecie, który coraz bardziej ta świadomość społeczna, no niestety dezinformacja też na temat różnych spraw może spowodować, że ludzie, znaczy no tak łatwo nie będzie ludzi przekonać do tego. No zobaczmy, specjaliści mówią, że nie wiem, maszty tam telefonii, czy to telefonia nowej generacji nie jest szkodliwa, a są całe grupy protestujące, niewierzące w opracowania naukowe.
Panie redaktor, gorzej, są grupy podpalające, są grupy podpalające te maszty, tak. Co już się o psychiatryk ociera. 30 sekund, panie redaktor.
Tak. Oby nie było tak z farmami wiatrowymi, także ja bym dla świętego spokoju i być może dobra wspólnego przede wszystkim bardziej przychylnie i tak przyszłościowo patrzyła w stronę morza, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, niż na lądzie, bo te na lądzie, choćby nie wiem jak luzowano przepisy, to właśnie z powodu tego poluzowania, gdzie będzie można lokalnie coś rozpatrywać inaczej w poszczególnych gminach, może spowodować generowanie konfliktów.
No zawsze będzie to pole, zawsze będzie to pole do konfliktów. Tak. I to, co powiedziała Wioletta Kakowska-Mering, my w Gdańsku, w Trójmieście, w Gdyni bardzo często patrzymy na morze i chyba rzeczywiście te morskie farmy wiatrowe są ważniejsze i są przyszłością naszej energetyki, zielonej energetyki. Ja bardzo dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w audycji Ludzie i Pieniądze gościliśmy się Wioletę Kakowską-Mering z serwisu trójmiasto.pl i profesora Marka Grzybowskiego, klaster morski i kosmiczny. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.